Zdecydowanie za daleko byśmy poszli, gdybyśmy powiedzieli, że no jest to porównanie na pewno nie jeden do jeden, jeżeli chodzi o walki w Stalingradzie, bo nie ma co porównywać ponad półrocznych walk o Stalingrad do miesięcznych walk o miasto Poznań.
Ale czy jest jakiś taki epizod stalingradzki?
Wspólny mianownik jest jak najbardziej. Przede wszystkim Czujkow i jego kadra zaprawieni w bojach pod Stalingradem przybyli tutaj, przechodzili też przez Poznań, kiedy front przesuwał się na zachód w ramach ofensywy zimowej. Jak najbardziej doświadczenia zdobyte między innymi pod Stalingradem przyczyniły się do tego, że miasto Poznań mogło zostać zdobyte.
A co wiemy w ogóle tak o bitwie o Poznań, bo z informacji, które możemy zaczerpnąć tak ad hoc, to wiemy, że Poznań zdobywały wojska sowieckie, pierwsza gwardyjska armia oraz ósma gwardyjska armia. Było to w sumie około 100 tysięcy żołnierzy. Ze strony niemieckiej mamy około 20 tysięcy obrońców, Ernst Gonel, Ernst Mantern. No i to są takie dane bardzo ogólne. Dzisiaj po 75 latach epizod bitwy o Poznań przez nas poznaniaków jest tak wspominany dość bardzo pobieżnie.
No ale to też chyba dlatego, że coraz mniej wśród nas jest tych, którzy pamiętają to z takiego udziału na własne oczy, nawet z perspektywy powiedzmy piwnicy jakiegoś domu, kiedy to jako ludność cywilna najczęściej się tam kryli. Coraz mniej jest tych po prostu, którzy byli świadkami. To pewnie dlatego, ale wspomniał pan o tych liczbach obrońców niemieckich. To też zabawne, jak bardzo wpływała polityka historyczna PRL-u na te liczby, prawda? Bo w tych pierwszych opracowaniach to tutaj nieomalże bronił się garnizon taki jak berliński. Przesadzam oczywiście. Natomiast no, też dużo wykonano w ciągu ostatnich lat takiej roboty naukowej, czy to doktorat Michała Krzyżaniaka, czy inne szereg przecież artykułów, publikacji w wielu seriach wydawniczych, które po prostu nam coś uściślają.
Ale może skupmy się na samym mieście, bo Poznań w czasie okupacji wiemy, że był takim dla Niemców ważnym ośrodkiem i strategicznym, i gospodarczym, i nagle wojna trafia pod mury naszego miasta, które w czasie II wojny światowej, spróbujcie panowie odpowiedzieć, było niepokojone, czy też nie było niepokojone, czy spadały bomby na Poznań, czy też nie.
No nie opodal tego miejsca, jak tutaj rozmawiamy, jak tu jesteśmy.
Czyli naszej rozgłośni Radia Poznań.
Tak, i domu Artura Greisera wówczas. Spadały bomby, prawda?
Oczywiście, że tak. Zdarzały się też działania podziemia niepodległościowego, chociaż nie w tak szeroko rozumianym stopniu jak w centralnej Polsce i na terenie Polski Wschodniej. Ale oczywiście takie wydarzenia miały miejsce. No tutaj przede wszystkim się kłania chociażby akcja Bolwerk. Jak najbardziej takie
czyli
rzeczy niepokojące.
Mieszkańców Poznania, tych Polaków, którzy zostali prawdopodobnie, coś takiego jak podejście frontu, czyli jednostek bojowych, nie było czymś zaskakującym.
No, oczywiście te naloty, bo ja wspomniałem tutaj, mam na myśli oczywiście bombardowanie to wiosenne przy Śniadeckich. Tu takie
a może
bardzo...
by to nas przypomniał, wprowadził kiedy, kto nas tutaj bombardował.
No, alianci, żeby... rzecz jasna, to bombardowanie, które ja teraz nie wiem, czy może Łukasz mnie poprawi, były takie teorie, że ono było trochę omyłkowe, to znaczy, że tam miał się Frankfurt nad Odrą znaleźć jako jeden z celów, że tutaj brytyjscy piloci pomylili coś, natomiast nie jestem ekspertem akurat tych zagadnień lotniczych, natomiast te bombardowania, one oczywiście były, ale też, czy w zakłady Focke-Wulfa, natomiast też nie było to na pewno porównywalne w żaden sposób z tym, co przeżywała ludność cywilna Berlina, czy Drezna, czy innych miast, chociaż histeria przeciwlotnicza była. Łatwo znaleźć jeszcze w Poznaniu miejsca, gdzie są białe strzałki lotniczych schronów, takich improwizowanych piwnicznych.
No właśnie, może skupmy się na tym elemencie, jak ludność miasta Poznania odbierać będzie to, że do miasta wszedł front, nagle zaczynają strzelać, pojawiają się jakieś obce czołgi. Jak wygląda struktura mieszkańców Poznania bezpośrednio przed tymi wydarzeniami z końca stycznia 1945 roku?
Struktura bardzo się zmieniła w momencie, kiedy ruszyła wielka ofensywa zimowa. 19 stycznia 1945 roku ogłoszony został stan pogotowia dla miasta Poznania. Już następnego dnia o godzinie 5.25 miasto zostaje oficjalnie przemianowane na twierdzę Poznań, co wiąże się z tym, że wszelką władzę nad miastem i tym, co w nim się dzieje, więc także mieszkańcami przejął głównodowodzący generał Ernst Mantern. Jednocześnie tego dnia rozpoczęła się ewakuacja niemieckiej administracji, no tutaj na czele oczywiście z Gauleiterem Krajowarty,
Arturem Greiserem, któremu zresztą ludność cywilna miała to za złe, również ta niemiecka, to się też w tych wspomnieniach.
I zaraz po tym, jak tylko administracja zaczęła się wycofywać, wycofuje się ludność niemiecka. Z licznych relacji, które zachowały się do dnia dzisiejszego, zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckich obywateli, wiemy, że no, był to wielki pośpiech. Wiemy, że nie dla każdego obywatela niemieckiego starczyło transportu, aby uciekać na zachód. Wydana jednocześnie została także odezwa do Polaków. Była potem jeszcze następnego dnia powtórzona jeszcze raz, która także wzywała ludność polską do opuszczenia miasta. Jednak wiemy, że ludność polska niechętnie miała się do tej odezwy stosować. Nie wiadomo, czy były takie przypadki, a nawet gdyby ktokolwiek z Polaków chciał uciekać, to i tak tego transportu nie było, bo nawet dla Niemców go brakowało, a wiadomo, że oni w pierwszej kolejności mieli to miasto opuścić.
Dlatego też były formowane kolumny takie pieszokonne, jeśli można tak powiedzieć, były takie punkty ewakuacyjne i to przede wszystkim też pamiętam. Pamiętajmy, byli Baltendeutsche, to byli Niemcy.
Czyli mówimy o tym, że
z terenów Łotwy, Estonii.
Którzy tu przybyli, ale tak. Mówimy o tej atmosferze chaosu, paniki, która jednak udziela się całemu miastu, no to miasto ma się bronić. Ktoś wpada na ten pomysł, żeby jednak z Poznania uczynić twierdzę. Jaki był cel w ogóle obrony Poznania? Czy możecie państwo, panowie, nam tu powiedzieć?
No, przede wszystkim jak najdłuższe zatrzymanie napierającej ofensywy ze wschodu. Danie czasu po prostu tym jednostkom, które znajdowały się na zachodzie, a także tym Niemcom, tym żołnierzom niemieckim, którzy ze wschodu jeszcze się wycofywali w ramach tego no, imponującego natarcia, bo jednak tempo ofensywy zimowej i ten krótki czas, kiedy z rejonu Wisły, z rejonu Warszawy przedostano się na teren Wielkopolski, no jest zaskakujące, to jest raptem kilka dni, więc...
A co wiemy o jednostkach niemieckich, które tu się znajdowały? Czy to były jakieś regularne oddziały frontowe, czy byli to przypadkowi, nazwijmy to, żołnierze łapani z pociągów, które przejeżdżały przez Poznań? Bo tak jak słucham was, to wydaje się, że Niemcy nie zamierzali bronić miasta Poznania, czy kopali tu jakieś rowy dzisiaj, czy mieszkańcy Poznania mogą odnaleźć się w tej rzeczywistości sprzed 75 lat, jadąc na przykład do pracy. Wyjeżdżają rano z okolic na przykład Swarzędza, Stęszewa, czy też Ławicy, jadą do Poznania, do pracy i czy mogą przejechać przez coś, co nazywamy ówczesną linią frontu.
Znaczy, nie można tutaj się zgodzić z tym,
jeszcze
że...
Zanim, tak. Panie Łukaszu, zacząłby pan odpowiadać, to wiemy, że miasto Poznań dysponuje, dzisiaj możemy oglądać, jest sam to forty rozległe, jest ich dużo, czy planowano jakąś taką zgrabną, nazwijmy to powrotem. No,
Łukasz z pewnością tu może więcej powiedzieć, ale oczywiście, że tak i te forty miały grać ważną rolę w tej odcinkowej obronie Poznania. No tyle tylko, że jak wiemy w praktyce to raczej okazały się śmiertelnymi pułapkami dla Niemców niż jakimiś gniazdami oporu, poza może fortem Winiary, poza Cytadelą. Natomiast te rowy przeciwczołgowe oczywiście nie wszędzie, ale praktycznie dosyć duży obszar, czy ten obważanek dookoła Poznania udało się tymi rowami przeciwpancernymi domknąć. Zresztą Polacy też przecież byli zmuszeni w ramach Einsatzu, w ramach tych robót przymusowych do kopania tych rowów. Nie wiem, czy gdzieś jest jeszcze czytelny. Wiem, że fragment takiego rowu jest przy Lasku Marcelińskim powiedzmy południe od fortu 7A. Tam jeszcze w lesie jest czytelny fragment rowu przeciwpancernego i pewnie na Miłostowie jeszcze.
Aleksandrze, idąc na spacer do Lasku Marcelińskiego tak na weekend, możemy trafić na jeszcze coś, co mówi o wydarzeniach sprzed 75 lat.
W wielu miejscach i chyba Łukasz też ma taką listę w głowie.
Tak, mieszkam na Dębcu, mam bardzo blisko do lasu w Dębinie i tam przy drodze dębińskiej, przy miejscu, w którym stoi przystanek, też jest linia obrony szykowana przez jeden z oddziałów niemieckich, który należał w czasie...
Czyli dzisiaj po latach możemy tak podejść sobie i zobaczyć...
Jeżeli mamy świadomość tego, że to jest to miejsce, to tak.
Ciekawe pytanie, panie Łukaszu, jeżeli mamy świadomość, że zwracam się do pana jako historyka, czy nie warto byłoby czasami w takich miejscach postawić jakieś tablice, jakiegoś baneru, że w tym miejscu akurat przed 75 laty, czy w ogóle toczyły się walki. Jest to fragment czegoś związanego z najnowszą historią Poznania.
Myślę, że jak najbardziej warto. Takie rzeczy mają już miejsce, niekoniecznie związane z samą bitwą o Poznanie, ale forty, o których państwo wspominacie, o których teraz rozmawiamy, są już na bieżąco oznaczane poprzez odpowiednie tablice informacyjne, na których też nanoszony jest rys historyczny związany z tymi miejscami. Także gdyby udało się to przenieść na grunt bitwy o Poznań, na grunt walk, które trwały przez cały miesiąc tutaj, to myślę, że to by było jak najbardziej ciekawe.
No właśnie, wróćmy do tej bitwy. Wojna wkracza do Poznania, na ulice naszego miasta i jak wyglądają te starcia od pierwszych dni? Czy to tak jak na filmach wojennych? Widzimy zdobywanie kamienicy po kamienicy, czołgi na ulicach, coś podobnego?
Tak, zdecydowanie tak to mogło wyglądać i zapewne w wielu przypadkach, w wielu częściach miasta tak to wyglądało, szczególnie na odcinku wschód, który tam Niemcy swoje najbardziej doborowe
panie
jednostki...
Łukaszu, jeżeli mógłby nam pan powiedzieć tak radiosłuchaczom ten odcinek wschód, bo tak...
Wschód, czyli oczywiście mowa o tej części miasta, która się znajdowała na wschodnim brzegu Warty. Wzdłuż linii Warty mieliśmy odcinek Warta, bardzo łatwo zapamiętać, no i oczywiście odcinek...
Czyli rejon Ronda Śródka dzisiaj, powiedzmy, ulicy Warszawskiej, czyli ten obszar tam, gdzie
tak,
poznaniacy mieszkają, aż po Starołękę,
tak,
tam, gdzie...
Tak. Tam były najbardziej doborowe jednostki żołnierzy niemieckich z tego względu, że no, siłą rzeczy ofensywa nadciągała ze wschodu, więc te najbardziej doświadczone, najlepiej wyposażone jednostki niemieckie musiały właśnie w tamtym miejscu się znajdować, bo to one przyjmowały na siebie główny ciężar tego natarcia.
Jak wiemy, żołnierze Armii Czerwonej przez kątniki po drewnolodzie zrobili włam od południa w gruncie rzeczy.
Tak. Weszli od południa i jednocześnie próbując przedostać się przez kątniki Czapury i od północy w rejonie Czerwonaka i Promnic także tamtędy próbowali, żeby zakleszczyć, okrążyć Niemców, co udało się w gruncie rzeczy już 24 stycznia, czyli raptem 2-3 dni od momentu, kiedy zaczęły się walki w mieście.
Panie Łukaszu, wymienił pan datę 24 stycznia, z tego co wiemy, jako poznaniacy, mamy ulicę 23 lutego, czyli walki o miasto Poznań trwały praktycznie przez cały miesiąc. Dlaczego tak długo?
No, powodów jest na pewno wiele. No, jednym z nich jest na pewno pewność Armii Czerwonej, że walki nie potrwają tutaj tak długo, jak zakładali. Prawdopodobnie dowództwo sowieckie zakładało, że uda się miasto przejąć z marszu, jak to się zwykle mówi, używając tej terminologii militarnej. Ewentualnie walki potrwają raptem kilka dni, no, jak się później okazało, trwały cały miesiąc. Problemem było też to, że jednostki sowieckie, które brały udział w walkach o Poznań, one były na bieżąco cały czas zmieniane. To nie było tak, że kiedy 22 stycznia doszło do pierwszego kontaktu oddziałów sowieckich z żołnierzami niemieckimi broniącymi Poznania, to nie było tak, że te jednostki już do 23 lutego tutaj walczyły bez przerwy. To było tak, że przyjeżdżała grupa żołnierzy sowieckich, walczyła tutaj parę dni bądź chwilę dłużej i była dalej pchana na zachód w stronę Odry, przez to, że cały front się przesuwał. Cała Wielkopolska została zdobyta tak naprawdę do przełomu stycznia i lutego, a dwoma ośrodkami w Wielkopolsce, które się jeszcze utrzymywały i były w rękach niemieckich, to była Piła, która broniła się do 14 lutego, no i Poznań, który bronił się do 23 lutego. Nie było czasu na to, żeby tutaj skupić większość swoich jednostek, ponieważ trwał wyścig dowódców sowieckich o to, kto pierwszy wjedzie do Berlina i kto zostanie tak naprawdę w tym momencie bohaterem Związku Radzieckiego.
To też była dosyć powielokroć powtarzana strategia, dosyć rozsądna z czysto militarnego punktu widzenia, skoro już jakby przeciwnik nie stanowi zagrożenia, spacyfikowaliśmy większość miasta, to niech sobie siedzi na tym forcie Winiary, weźmiemy go głodem. No oczywiście w tym przypadku raczej było też tak, że chodziło tutaj o konkretną datę i ten 23 lutego.
Na razie zostawmy ten nasz fort Winiary i wrócimy do niego za chwilę.